Dzień dobry Państwu, witamy. Sobota, 12.40. No, prawie. Program W tym coś jest, czyli podsumowanie otwartych mikrofonów z tego tygodnia. Przez dwa ostatnie wydania Janusz Rzyczkowski na tym miejscu, ale teraz wszystko wróciło do normy. Mam nadzieję, że Pan się cieszy, Panie Krzysztofie.
Witam Pana, Panie Marku.
Nie ma to jak norma.
Pewnej, nie chcę powiedzieć, czy długiej, czy krótkiej, ale pewnej nieobecności.
W poniedziałek miałem przyjemność zadać Państwu pytanie o nadchodzące wybory samorządowe. Niedawno w otwartym mikrofonie rozmawialiśmy, ale to bardziej o procedurach, urnach, kamerach, o tym, co zrobić, żeby wybory były jak najbardziej rzetelne, żeby wszystko było sprawnie i dobrze policzone. A tym razem porozmawialiśmy o ludziach, bo ludzie są najważniejsi podobno w wyborach samorządowych. I tak 4 lata temu, jak i 8 lat temu, jak i w tym roku mówi się i zachęca się młodych do tego, żeby brali czynny udział, żeby startowali, kandydowali. No ale właśnie pytanie, czy dla młodych w samorządzie jest miejsce i jak właśnie sprawić, żeby nowe postaci się przebiły, żeby wyborcy chcieli oddać im poparcie. O to pytaliśmy w poniedziałek. Posłuchajmy głosów.
W Bytomiu pan burmistrz powinien swoją funkcję pełnić do śmierci. Nikt nikogo lepszego.
Dlaczego?
Ma ponad 90% głosów zawsze. To jest.
No i pytanie moje drugi raz powtórzę. Dlaczego tak jest?
Bo jest naprawdę dobrym gospodarzem. Mało gdzie tak się robi jak w Bytomiu Odrzańskim. Ci świeży to wszystko umią, wszystko wiedzą, najlepiej robią, ale przed wyborami.
Niepokoją mnie pewne rzeczy. Pan tak pytał tego pana, a dlaczego, a po co, a na co. Czy panu to nie wystarczy, jeśli 90% mieszkańców, proszę pana, wybiera x lat tego samego? Szuka pan słomy w oku.
Dobrym jest chyba, zasadnym jest pytaniem, dlaczego wybiera się...
Odpowiedź jest prosta. No, mieszkańcy, proszę pana, mówią ten, a nie inny. To czego tu jeszcze pytać?
Pyta pan się, czy jest miejsce dla młodych ludzi w samorządach? Że nie ma miejsca, no bo żeby to miejsce było, to ktoś musiałby się posunąć, nie? A z aktualnej władzy nie bardzo ktokolwiek chce. Jest to bardzo, bardzo trudne. Udaje się w jednostkowych przypadkach, szczególnie w małych gminach wiejskich, z których ja się wywodzę, jest to zasadniczy problem. Dlatego, że wójt jest największym pracodawcą. Wójt ma do dyspozycji pracowników urzędu, którzy w jego imieniu też przeprowadzają agitację. Jakiekolwiek próby zmian są negowane, dlatego, że jest jakby naturalna reakcja ludzi, którzy już są w pewnym zastanym środowisku, w pewnych układach.
Pana Jacka Sautera, burmistrza Bytomia Odrzańskiego, znamy, cenimy i pozdrawiamy.
Pozdrawiamy.
Ale pytałem, dlaczego 90% poparcia, dlaczego nie 95%? Okazuje się, że no nie wszystkim słuchaczom to się spodobało. Ale w tym coś jest.
Ja przyznam się, że jak się na tym głębiej zastanawiam, to trzeba wyjść z takiego, ja przynajmniej tak wychodzę z takiego założenia, że ta cała mityczna samorządność, tak rzekomo działająca doskonale i to, co się chwalą rozmaite profesory, że tak to się w Polsce jedyne, co udało, to samorząd lokalny, twierdzę, że wręcz przeciwnie. Że samorządność w Polsce się do pewnego stopnia sprawdziła, a potem ugrzęzła w niemożności, w nijakości, w takim samopowtarzaniu.
No, w ciągłym braku środków. Nie.
Chodzi o to, że samorządność powinna być takim ruchem, że oddając władzę nad obszarami tymi lokalnymi, społeczności lokalnej, nie chodzi o to, żeby ta społeczność lokalna scedowała obowiązki bycia gospodarzem tego terenu wybranym przez siebie osobom. Chodzi o to, żeby ta władza, którą mają wybrańcy społeczni, nie była przez nich zawłaszczana kosztem innych inicjatyw społecznych. I mamy do czynienia w Polsce już w tej chwili z bardzo bogatym życiem organizacji pozarządowych, które nie mają środków na swoje działania. Gdybyśmy sobie policzyli, ile pieniędzy poszło na finansowanie koszykówki w Zielonej Górze z budżetu miejskiego, a ile idzie na finansowanie organizacji pozarządowych, to byśmy zobaczyli, że to jest jakaś nieprawdopodobny horror. No, zniszczenie aktywności
mało
społecznej.
Tego, te organizacje w wielu miastach, w Gorzowie także, są bardzo często w kontrze, mniej czy bardziej jawnie do władz miasta. Czyli co, władza samorządowa nie potrafi albo nie chce włączać?
Nie, władza samorządowa nie chce. Władza samorządowa generalnie się okopała we wskaźnikach, w cyfrach, w liczbach, bo rzeczywiście ma na ten temat dużą wiedzę i próbuje zawłaszczać bardzo wiele obszarów, którymi mogłoby spokojnie zarządzać społeczeństwo. Pewne aktywności, czy czy grupy lokalne. Jak czytam sobie czasem Grünberger Wochenblatt, to ja po prostu widzę, że ponad 100 lat temu jakby życie organizacji społecznych było w mieście bardzo bogate, one się spotykały, miały swoje miejsca spotkań regularnych. Pojawiło się wtedy, w tamtym czasie miasto, organizacja czy Stowarzyszenie Upiększania Miasta.
No ale taką funkcję, powinny pełnić rady, czy to miasta, czy to gminy, że tam się debatuje. Znaczy one takiej funkcji nie pełnią. One też powinny mieć największy kontakt z mieszkańcami, no po to są radni.
Ja mam takie wrażenie i narasta we mnie takie przekonanie, że radni są w ogóle zbędni, kompletnie, bo oni coś tam mówią, coś tam robią, o coś się kłócą, ale efektu działania radnych ja na Boga nie widzę. Nie w tym sensie, że ktoś komuś załatwił ławeczkę albo jakiś tam do ćwiczeń na wolnym powietrzu, coś, jakąś piaskownicę, jakieś, nie wiem, krzaczki posadzili w ramach takich, ktoś się chwali, że istnieje jakiś budżet obywatelski, no i jest tablica z tym, jaki smog w mieście jest z tego powodu. Ale tak naprawdę ja nie widzę skutku działania radnych, że prezydent, mówię tu o naszym mieście, nie wiem jak to jest gdzie indziej, że prezydent i tak robi sobie wszystko to, co sobie zaplanował, nie wchodząc, czy to jest z korzyścią dla miasta, czy nie, ale w ogóle nie liczy się kompletnie ani z opozycją organizacji społecznych, ani z opozycją radnych. Tak potrafi zarządzać miastem, że jemu nie są potrzebne ani organizacje samorządowe, ani obywatele, ani radni.
A wracając do pytania, z tą świeżą krwią w samorządach, bo to, że jest potrzebna, to wiele osób mówi, ale czy ona rzeczywiście, czy młodzi, czy nowi, czy kandydaci na samorządowców mają szansę w ogóle w tych, czy w następnych wyborach?
To jest taka, może metaforycznie byśmy sobie to ujęli. Co jest lepsze, czy taki staw, w którym stały poziom wody jest i nie ma dopływu świeżej krwi, żyją sobie świetnie ryby, jakieś tam jest po urządzeniu, czy górski strumyk, który zawsze ma świeżą wodę i ta woda przepływa i być może jakby homeostaza tego społecznego strumyka jest nieco inna. Ja jestem za tym, trzeba koniecznie dopuścić, wymusić świeżą krew do samorządu, ale jeden jest to niezbędny warunek, aby społeczeństwo też chciało brać udział w zarządzaniu własną lokalną społecznością.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Władza się odchudza, proszę Państwa. W każdym razie takie są plany. Szef rządu Mateusz Morawiecki zapowiedział likwidację wszelkich nagród, premii dla ministrów i wiceministrów. Podsekretarze stanu mają przejść do grupy urzędników służby cywilnej. Sprawne państwo to państwo, które działa w oparciu o dobre kadry. Nie ilość, a jakość. Dlatego zaczynamy od siebie. Chcemy zmniejszyć liczbę wiceministrów o 20-25% na stanowiskach sekretarzy i podsekretarzy stanu, poinformował premier Morawiecki. Czy uszczuplenie rządu i oszczędności przyczynią się do lepszego funkcjonowania administracji rządowej? A co z innymi szczeblami na administracji? Jak państwo to znajdują? Pytał w otwartym mikrofonie Daniel Rutkowski.
Gdybym otrzymał od studenta z pierwszego roku takie studium, że zaczął on reformować aparat rządu od reformy kilku, czy niech będzie kilkudziesięciu wiceministrów, wystawiłbym mu po prostu dwoje. Nie od takich czynności zaczyna się w ogóle reformę Rady Ministrów. To jest po prostu zwykłe działanie pod po prostu publikę.
Zacznijmy od tego, że chwała PiS-owi za to, że się zorientował, że się rozpędził. Bo rzeczywiście zaczęto tworzyć różne tam podsekretarzy i w końcu słusznie zauważono, może i rzeczywiście pomogły w tym media, nie można wykluczyć, że proszę pana, przesadzili. A co do pensji ministrów, jest paranoją, żeby minister, który zarządza finansami państwa, zarabiał mniej niż prezydent miasta.
Pieniądz to po prostu musi być oglądany z czterech stron, bo to nikt nie zapracował na to, to wszyscy ludzie, cała Polska zapracowała na to. A więc bym dusił tu od rządzących, żeby już zaprzestali tych wszystkich. I po prostu po co jest Senat? Przecież Senat zrobił teraz bubel. No po co jest Senat? Dubluje się te wszystkie stanowiska.
Każde tak zwane korytko ma swoje prawa. Swoi zawsze będą swoich ciągnąć kompetentni urzędnicy, żeby nie dochodziło do jakichś tam wypadków i tak dalej, żeby reagował urzędnik na jakieś takie sprawy takie, które są już naprawdę zagrażające.
Ale przekrój głosów, panie Krzysztofie.
Tak, bardzo, bardzo piękny, bardzo charakterystyczny, ale generalnie bardzo sceptyczny, trzeba przyznać.
Ostatni głos zresztą w tym programie to był, który często się pojawia, po owocach. Po owocach.
Jak zwykle. Natomiast nawet ja bym tutaj się tak specjalnie nie nie fascynował, bo jak się idzie do sklepu, to te owoce ładnie wyglądają. Uh-huh. Pokryte są różnymi substancjami, żeby ładnie wyglądały. Odpowiednio są przechowywane, odpowiednio są hodowane.
A smakują jak styropian.
Innymi słowy mówiąc, że te owoce, które mamy w supermarketach, są od samego, od początku procesu produkcji tak wytwarzane, żeby ładnie wyglądały, a nie chodzi o smak. To samo, mam wrażenie, jest z polityką, z politykami, że są tak silnie skoncentrowani na tym, co my sobie o nich myślimy, jak my sobie ich wyobrażamy, że im zginęła istota rzeczy. Warto jest oceniać po technologii działania, po tym, czy mają jakąś głębszą myśl tego, co robią. Ja mam wrażenie, że, bo mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, że rząd wpatruje się troszeczkę jak w Księdze Dżungli, to nie pamiętam, jakie zwierzątko w oczy tego wielkiego węża, prawda? Że patrzą w sondaże z takim stuporem i że tymi sondażami się tak strasznie cieszą i strasznie się ekscytują i ginie im troszeczkę, takie mam wrażenie, życie, to znaczy rzeczywistość. A rzeczywistość jest taka, że kolejki do lekarzy wcale się nie skracają, wręcz wydłużają, że w sklepach wcale nie jest, nie wiem, nie mamy zdrowszego pożywienia, tylko ono coraz bardziej jest zatrute, że społeczeństwo jest coraz bardziej odpychane od udziału we władzy i tak dalej, i tak dalej. Coraz większy fiskalizm, coraz większe
podatki
i tak dalej, i tak dalej.
Mówił pan o tym sceptycyzmie, on się rzeczywiście przebija w tych głosach. To takie pytanie. W co jesteśmy w ogóle dzisiaj skłonni uwierzyć politykom, tak na słowo, i poprzeć ich w tym, tak jednomyślnie? Bo te zapowiedzi, że rząd chce jednak troszkę oszczędzać na sobie, no, wydają się ze wszechmiar słuszne. Mimo to większość naszych słuchaczy wydaje się w to nie wierzyć albo powątpiewać.
W oczywisty sposób mamy do czynienia z pewnego rodzaju grą, którą władza z nami prowadzi. A z tyłu toczą się procesy, o których my słabo wiemy. Ciągle są obowiązkowe szczepienia, prawda, ciągle nierozwiązany jest ewidentny problem smogu, który jest związany z fałszowaniem węgla. Rząd nie ma zamiaru się zająć tymi fałszerzami.
No dzieją się teraz prace nad ustawą.
Ale chodzi o to, że te rzeczy powinny wynikać z inicjatywy rządu, a nie być wywołane przez jakby społeczny nacisk.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Środowy otwarty mikrofon prowadził Artur Steciąg i zapytał państwa o coś, no, o co już dawno chcieliśmy w otwartym mikrofonie zapytać, o fake newsy. Lipne wiadomości po polsku. Spotkał się pan ostatnio z jakimś lipnym, z jakąś lipną wiadomością?
Ja chciałbym, żebyśmy nie mówili o tak zwanych fake newsach, ponieważ to nas wprowadza w oczywisty błąd i wyprowadza nas na manowce. Mówmy o dezinformacji, czyli o tym, że żyjemy w świecie, w którym jest bardzo wiele informacji. Część tych informacji jest zwykłym szumem informacyjnym, to znaczy informacjami, które nie można z niczym skojarzyć i które nam są kompletnie zbędne, oraz są informacje, które są celowo fałszywe, celowo nieprawdziwe, celowo
czyli
są...
Uważa pan, że fake news, takie określenie, zamydla rzeczywistość.
Zamydla rzeczywistość, ponieważ fake news dotyczy tylko i wyłącznie newsów, a natomiast kompletnie znika nam dezinformacja, którą mamy w nauce historii, w ekonomiach i tak dalej, bo niech pan zwróci uwagę, różni ekonomiści na temat euro nam opowiadają różne rzeczy, prawda?
I wszystko poparte naukowo.
Tak, i która z nich jest fałszem, a która z nich jest manipulacją, która jest działaniem na rzecz wielkich tego świata, czyli banksterów.
Była taka niedawno informacja, o tej jednej szczególnej rozmawialiśmy w środę. Portal Onet poinformował o rzekomym wprowadzeniu sankcji dyplomatycznych wobec polskich władz przez Stany Zjednoczone. Doniesienia szybko zostały zdementowane przez amerykański Departament Stanu. Rzeczniczka tegoż amerykańskiego resortu powiedziała tak. Doniesienia zakładające jakiekolwiek zawieszenie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa lub dialogu na wysokim szczeblu między Polską a Stanami Zjednoczonymi, wszystko to jest po prostu fałszem. Dementi było w każdym razie, problem fałszywych wiadomości czy dezinformacji pozostał i pytaliśmy państwa o to w środę, jak we współczesnym zalewie informacji oddzielić wiadomości prawdziwe właśnie od fałszywych. Czy w ogóle to jest możliwe? Co państwo na to?
Czytam tego z bardzo dużym dystansem i z ogromnym zdziwieniem, jak dużo osób naiwnych publikuje takie rzeczy na swoich profilach facebookowych czy na portalach społecznościowych. To świadczy o tym, że wiele osób podejmuje działania, zanim rozpozna ich celowość.
dezinformacja jest po prostu stara jak świat, to jest jeszcze przed epoką internetu. No w 1939 roku, prawda, to najpierw Polska napadła na Niemcy, prawda, dopiero Niemcy w odwecie nas zaatakowali. Czasami nie wystarczy tylko fake news, ale nawet puszczenie czegoś właśnie w eter. To, co ostatnio zrobił na przykład poseł Misiło.
Drogi radiosłuchaczy, nie dziw się, te fake news, jak mówicie, one się są skierowane do pewnego typu odbiorcy, który uzyskał poziom wykształcenia na poziomie wyższym, a twierdzi, że obchodzimy święto sześciu króli, czy jeden z mędrców wschodu był Belzebubem. One mają trafić tam, gdzie mają trafić i ci ludzie i tak nie będą odróżniać prawdy od fałszu. No, jeśli ten poziom nauczania jest tak beznadziejnie niski, to jak można z tym walczyć? Z tym nie można walczyć.
No tak, z tym nie można walczyć. Chodzi o to, że od początku istnienia ludzkości manipulacja informacją była elementem pewnych strategii i jesteśmy jakby ciągle w... Nie powinniśmy się dziwić tym, że docierają do nas informacje prawdziwe lub nieprawdziwe i to, co możemy powiedzieć jako pewnego rodzaju radę dla siebie i dla słuchaczy, że zgodnie z pewną ogólną zasadą informacja powinna być potwierdzona z wielu źródeł, wtedy ona jest prawdziwa, a jednocześnie trzeba zweryfikować te źródła, czy te źródła nie mają jakiejś intencji. Czyli jeżeli wydawca nie jest polski, a dziennikarze raz się splamili dezinformacją, to znaczy, że może to źródło informacji jest źródłem jakby skażonym pewnym odium dezinformacyjnym.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Dzień czwartek był dniem świątecznym. Dzień kobiet oczywiście. Otwarty mikrofon także poświęciliśmy właśnie tego dnia kobietom. W otwartym mikrofonie zapytaliśmy o kobiety zaangażowane w polską politykę. Jak oceniamy ich aktywność i która z kobiet zajmujących się polityką wzbudzała szczególne państwa uznanie. Bardzo jestem ciekaw opinii słuchaczy Radia Zachód. Posłuchajmy.
Pani Ewa Łętowska, no jak dotychczas wśród tych kobiet, które w polityce zajmowały się tymi sprawami politycznymi nie tylko, to tylko i wyłącznie tą panią widziałem.
Żadne parytety. Jak tu jeden ze słuchaczy powiedział, to takich parytetów możemy sobie namnożyć multum. Jeżeli jesteś mądra, jeżeli jesteś myśląca, uważasz, że stać cię zaistnieć w polityce, to jak najbardziej, proszę bardzo, pokaż to w normalnej, zwykłej rywalizacji.
A ja trochę sięgnę daleko w historię. Dla mnie taką osobą jest Halina Krachelska, dana Niemcom przez reakcyjne koła, zgładzona w 1945 roku. Trudno było w tym czasie na pewno kobietom działać, ale jednak ona działała społecznie, starała się publicystyką, powieściopisarka.
Uważam, że płeć nie ma najmniejszego znaczenia. Chodzi o cechy charakteru, chodzi o intelekt, chodzi o ambicje, chodzi o dynamikę. To decyduje o tym, czy ktoś jest dobrym politykiem, czy złym.
Ja myślę, że nikt, jak obserwuję działalność radnych sejmiku wojewódzkiego, to ja tam widzę bardzo wiele zacnych kobiet, bardzo lubię z nimi rozmawiać, się spotykać, dostrzegać ich ten zapał i to zaangażowanie i myślę, że samorząd jest takim miejscem, gdzie kobieta może w polityce wystartować i nabrać pewnych umiejętności, poruszać się w tym świecie i potem jakby awansować do polityki wyższego rodzaju. Zresztą znów wracamy do tych kobiet, które funkcjonują w polityce sejmowej czy rządowej. Każda z nich ma jakąś tam samorządowe doświadczenie osobą. Samorząd jest dobrym miejscem, gdzie można poczuć, czy się chce ten zawód uprawiać, czy tą funkcję mieć, bo to nie jest łatwe.
Dziękujemy Państwu za uwagę i Paniom szczególnie dziękujemy za uwagę. Dołączamy się do wszystkich dobrych słów, które usłyszałyście.
I życzymy Paniom także z okazji minionego 8 marca jak najwięcej sukcesów także w polityce.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.